Podwieczorek Mistrzów.
Witam Państwa ponownie, no i witam mojego gościa, który od razu mi powiedział, jak go zapraszałem, że żadnym mistrzem nie jest. Mistrzem to może był ojciec, mistrzem na pewno jest żona. Kto wie, może
nie,
i także
nie
córka.
Wiem, ja nie wiem, kto jest mistrzem. To dementuję, nic takiego nie powiedziałem. Nie wiem, kto jest mistrzem.
Dobrze, ale dla mnie Igor Michalski, aktor, dyrektor aktualnie Teatru Muzycznego w Gdyni, mistrzem jest, a najlepszym dowodem są nie tylko jego kreacje aktorskie, ale również to, co w tym teatrze ostatnio się dzieje, co robi, jak to się wszystko pięknie rozwija. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie Konradzie, dobry wieczór państwu.
Ja bym zaczął od Kalisza, bo ten Kalisz to takie miejsce jakieś dziwne na tej ziemi dla ciebie, bo zaraz po studiach zacząłeś tam grać, Kaliszu, ale jako Igor Mielczarek.
Tak, jeszcze wtedy tak, ponieważ ja byłem nieślubnym dzieckiem mojego ojca i mojej mamy, tak zwanym bankartem, ponieważ moi rodzice nie byli małżeństwem.
To jest bardzo częsta sytuacja.
Tak, żeby wszyscy wiedzieli tak o tym, że to tak było. No i tam rzeczywiście w szkołę łódzką i całe moje życie takie dorosłe do pewnego momentu, o którym mogę powiedzieć, byłem Mielczarkiem. No i nagle człowiek o dwóch nazwiskach się zjawił w tym świecie. No, tak było, przyjechałem na wybrzeże, ojciec mnie zawsze przedstawiał, mówi, to mój syn, ja się przedstawiałem Igor Mielczarek, no i go to wkurzyło w pewnym momencie i mówi, nie może być, no jaki Mielczarek, ty jesteś Michalski przecież, no i przeprowadził sprawę, złożył wniosek, przyznał się, że jest moim ojcem po prostu i tutaj na wybrzeżu zacząłem być Michalski.
No teatr Wybrzeże, sporo czasu, również różnego rodzaju epizody, ale do tego momentu za moment przejdziemy, no i potem znowu powrót do Kalisza, tym razem już na stołek dyrektora.
No coś tam jest między tym Wybrzeżem a innymi miejscami, bo przecież wiadomą rzeczą dla wszystkich oczywiście jest, bo przecież wszyscy wiedzą, że ja się urodziłem w Sopocie. I po tym Sopocie wyjechałem tam do Jeleniej Góry. No ale po studiach rzeczywiście jako jedyny po łódzkiej szkole, już z moją żoną prawowitą, Dorotą Kolak, pojechaliśmy do Kalisza, do pani Romany Pruchnickiej, która objęła dyrekcję, sprowadziła tam grupę aktorów świeżo upieczonych po krakowskiej szkole i ja jako rodzynek po łódzkiej. Dwa lata trwała ta przygoda, zastał nam tam stan wojenny. No i myśleliśmy, że jak to zwykle bywa, najpierw pójdziemy do takiego małego miasta, małego ośrodka i potem ta dyrekcja przeniesie się gdzieś dalej, do Poznania może, a może do Łodzi. No bo tak to było, taki był zwyczaj wtedy w teatrze, że ktoś to się sprawdził. W Kaliszu, Kalisz miał taką dobrą markę dyrektorów, młodych dyrektorów i takich debiutów i aktorskich. No ale niestety tak się zdarzyło, że zostaliśmy porzuceni przez panią Romanę Pruchnicką i musieliśmy sobie radzić. No i ja bardzo chciałem tutaj wrócić na Wybrzeże, bo tęskniłem za tatą, tęskniłem przede wszystkim.
To jest oczywiste.
Każdy musi mieć ojca. Ale przede wszystkim ja się wychowałem trochę na tym teatrze. Jako dziecko przyjeżdżałem tutaj i oglądałem te wszystkie wielkie przedstawienia nieświadomie, ale przecież i Ulyssesa, i Tragedię o Bogaczu i Łazarzu, i Hamleta z Gordonem, Otella z ojcem. No to naprawdę wybitne przedstawienia tego teatru i znałem tu wszystkich tych wspaniałych aktorów. Także ten kontakt miałem, no i mnie strasznie ciągnęło tutaj. No. A powiem, że Dorota się bała troszeczkę zostawać w Krakowie, żeby nie być tą uczennicą bez przerwy. No to gdzieś tam ją pociągnąłem. Oczywiście na początku po szkole, jak przyjechałem i rozmawiałem tutaj z Prusem, no to powiedział, że nie, bo on ma młode aktorki i że nie. Potem rozmawiałem z Chybanowskim. Chybanowski mówi, no ja mam młode aktorki, no ale pana przyjmę do teatru, no ale to ja sam nie chciałem, no i poszliśmy do Kalisza i potem po tym Kaliszu znowu żeśmy spróbowali i wtedy
się
dyrektorem
udało.
Był, tak, naczelnym był Michalski, a artystycznym był Babicki. Babicki po krakowskiej szkole. Rozmowa była taka, że ojciec mówi, słuchaj, no mam taką aktorkę do zaangażowania, tutaj się zgłosiła Dorota Kolak. On mówi, brać natychmiast, w ogóle nie zastanawiać się, ale ona ma męża. Brać z mężem, nie ma znaczenia.
I tak się to zaczęło.
Tak to się zaczęło.
Tak to się zaczęło. A jeżeli już rozmawiamy o tych związkach rodzinnych, to wiem, że macie takie swoje miejsce na Kaszubach z Dorotą Kolak. Tam spędzacie wiele czasu, wkładacie wiele energii i własnej pracy. I to miejsce zostało kupione, gdzieś przeczytałem, właściwie za takie zarobione pieniądze w takim serialu, który dział się tutaj na Wybrzeżu, konkretnie w Gdańsku, nazywał się Radio Romans.
Tak, oj Boże, to przepiękne naprawdę czasy. Takie fantastyczne. To chyba był w ogóle pierwszy taki moment, kiedy...
To był chyba jeden z pierwszych takich seriali.
Po labiryncie, który był kręcony jeszcze na tak zwanej wideo taśmie.
Tak.
Chyba tak. Tutaj przed nowy serial Radio Romans. Marian Terlecki, który przestał być
prezesem
telewizji publicznej, założył tutaj firmę producencką i udało się skłonić jemu Ilonę Łebkowską do napisania takiego serialu, który się dzieje zresztą w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy.
Tak.
No i fajnie, bo pomieszana obsada z aktorami warszawskimi, Krzysiek Stelmaszyk, Beata Ścibakówna, Małgosia Foremniak, no i grupa nasza tutaj. No,
mocna grupa pod wezwaniem,
ta grupa nadal mocną grupą jest. Krzyś. No fajna przygoda. Nie potrwała długo, bo potem zaczęły się konkursy na seriale, no i nie było takiej woli, żeby kontynuować ten rodzaj.
A szkoda, bo nam było bardzo przyjemnie.
Szkoda, no właśnie.
Nawet taki wieszak w tym serialu grał, który miałem w swoim pokoju, pamiętam, taki żelazny.
Nie, to super, naprawdę był serial, naprawdę fajny. Jeszcze
no i komu to przeszkadzało?
Go powtarzają, nie? Wygrali Złotopolscy, że tam klan, no ludzie, co wy robicie?
takie życie, Igorze. Tutaj był też taki serial, który nazywał się Ulica Kwietna, tam także się pojawiałeś.
Pamiętam, oczywiście. Nie, ja tutaj nie w tym akurat nie brałem.
Ale ojciec był głównym bohaterem, Antoni, ale mi się wydaje, że się pojawiłeś.
Nie, musiałeś zapomnieć.
W jakimś takim jednym...
Nie wiem, może to było dawno.
To był taki epizodzik mały, to było takie jedno wejście.
A może.
To było takie jedno wejście. Jeżeli nie zostałeś zaproszony na dłużej, no to ja się muszę przyznać, to trochę moja wina.
Wiesz... Ja robiłem różne rzeczy, ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję, także nie tylko aktorstwo było w kręgu moich zainteresowań, ja zresztą nigdy nie...
A co jeszcze?
No
reżyseria oczywiście.
Nie narzekałem na to, że nie jestem obsadzony, po prostu uważałem, że no to jest oczywiste i naturalne, że jestem, jeżeli ktoś mnie nie zauważa, to jest tylko i wyłącznie moja wina, to nie jest czyjaś wina, także to niestety ten zawód...
No i ci muszę powiedzieć, że to, co mówisz w tej chwili, to jest podejście do tematu właśnie godne mistrza, bo tylko prawdziwy mistrz tak powie.
No tylko...
A każdy inny powie, bo to tak, tam...
Dyrektor niedobry, reżyser niedobry, wszyscy są niedobrzy, tylko ja jestem dobry.
Najlepszy.
I mnie się należy. Nie należy, mi się nic nie należy. Ten zawód jest oczywiście zawodem absolutnie niewdzięcznym i on jest piękny w swojej istocie, ale nie wszystkim się to udaje ten zawód wykonywać tak w pełni, tak z satysfakcją i często są to ludzie zgorzkniali i myślący właśnie, że ktoś chce ich ukarać za coś, czy specjalnie to robi, no, zrzucają winę na kogoś innego. To jest...
Ja postanowiłem, że nie
będę tak myślał,
nie,
że nie dopuszczę. Zresztą ja byłem odpowiedzialnym człowiekiem za rodzinę, urodziło nam się dziecko i powiedziałem sobie, że
w razie czego do portu... To po co pozwoliłeś zostać aktorką córce?
Nie pozwalałem, chciałem, żeby była weterynarzem i nawet miała praktyki u tutaj braci Czubków, Krzysia i Piotrusia i pięknie tam pomagała im. Oni tak bardzo chcieli, żeby została weterynarzem. Niestety, no, to jest zaraźliwe. No, z pokolenia na pokolenie przechodzi ten bakcyl, którym się zarażamy. Poza tym mówię, że jest to piękny zawód i ta atmosfera teatru, ludzi, takiego rozmawiania, to jest właściwie filozofia, bo cały czas rozmawia się o relacjach międzyludzkich, o mechanizmach, o ludziach, o czymś, co dotyczy bezpośrednio nas, co jest głęboko ukryte, co jest czasami wykrzyczane, co jest bolesne. No, generalnie taki człowiek. No, można, jeżeli jest jakieś określenie człowieka, bo ja nie słyszałem, żeby ktoś określił jeszcze właśnie kim jest człowiek i od kiedy się zaczyna człowiek na przykład.
A to jest zawsze pytanie, odwieczne pytanie.
Tak.
A powiedz mi, jak to było z tym teatrem muzycznym w Gdyni, bo wszyscy wiedzieli, że czeka ci bardzo trudne zadanie.
A to jest bardzo w ogóle, bardzo śmieszna opowieść w ogóle, bo ja chętnie ją opowiem, bo to jest... Zaczęło się od tego, że mój ojciec miał kolejną żonę, Dorotę Baduszkową, córkę Danuty Baduszkowej, która, jak wiecie państwo i ty wiesz, była jeden z pierwszych dyrektorów tutaj, może nie pierwszy, ale stworzyła ten teatr.
Jego markę.
Stworzyła studio, które jest przy Teatrze Muzycznym do tej pory, obchodziło właśnie 50-lecie w tym roku swojego istnienia. I ja poznałem Danutę Baduszkową, nawet powiem szczerze, że piłem z nią alkohol, ona nawet zaproponowała mi Bruderschaft, ja się strasznie ucieszyłem. Ona mówi, ale to będzie taki Bruderschaft kapralski. Ja mówię, ale to w ogóle nie ma znaczenia jaki. No i wypiłem Bruderschaft. I ona do mnie mówi, to jest kapralski, polega na tym, że ja ci będę mówiła ty, a ty będziesz mi mówił, proszę pani.
Piękne.
I to był pierwszy taki moment, kiedy ja jeszcze na Bema, oczywiście oglądałem jako chłopiec przedstawienia Danuty Baduszkowej. A potem był aż egzamin do szkoły teatralnej, gdzie miałem takie zaplecze, być może czułem się może bardziej taki pewny, bo w razie czego przecież jest studium przy Teatrze Baduszkowej, to tata mi załatwi. ale udało się dostać do szkoły łódzkiej, byłem tam pod kreską, oczywiście były punkty za pochodzenie. Także szczerze i uczciwie mówię, jak to wyglądało, ale udało mi się dostać do tej szkoły, skończyłem tę szkołę, pojechałem do Kalisza, wróciłem do Gdańska i powracamy do tematu muzycznego teatru. W ogóle nie przez głowę mi nie przeszło, będąc dyrektorem przez 7 lat w Kaliszu, że ja wrócę tu na Wybrzeże, bo wiedziałem, że nie jesteś prorokiem we własnym kraju i że trzeba, zapracować. Potem świetnie Adam prowadzi tutaj teatr, Maciek świetnie to prowadził. W ogóle o muzycznym teatrze przez głowę mi to nie przeszło. Mimo tego, że drugim takim akcentem, który wyznacza pewną drogę jakby losu mojego, to jest takiej rozmowy z moim profesorem Waldemarem Wilhelmem, kiedy zastanawiałem się, o czym pisać pracę magisterską, on mi powiedział, słuchaj, napisz pracę magisterską o teatrze muzycznym Danuty Baduszkowej.
No proszę, jak to się wszystko pięknie
zmienia. Ja napisałem tę pracę magisterską o teatrze muzycznym Danuty Baduszkowej. To był taki drugi element, który gdzieś popycha tę historię do przodu. W momencie, kiedy tutaj ta zaistniała sytuacja konkursów nierozwiązanych i takich moich przyjazdów tu 7-letnich do Gdańska i takiego gadania, kiedy tu przyjdziesz, a kiedy wrócisz, a gdzie to tam cię wyniosło. My z Dorotą wychodzimy z założenia, że każdy musi mieć poczucie sensu z tego, co robi, prawda? A ponieważ moim miejscem od urodzenia był teatr, a jej również dlatego, że jej ojciec i był kierownikiem technicznym Starego Teatru, dziadek był krawcem u Szajny w Katowicach, ciocia była krawcową w teatrze, także mama była choreografem, jest właściwie, bo żyje. To te styczności z teatrem mieliśmy i to właśnie jest ten bakcyl, którym się zarażamy.
Teatr funkcjonuje.
Gdzieś tam ktoś powiedział, zobacz, powiedz, co tego, porozmawiaj. To ja powiedziałem, dobrze, to porozmawiam. Zapytałem się oczywiście mojego marszałka Marka Woźniaka, czy ewentualnie nie pogniewa się, gdyby taką rozmowę chciał przeprowadzić, bo to nic pewnego. Lojalnie powiedziałem, żeby to nie doszło jakaś plotka do niego. Kontrakt miałem do 17 roku w Kaliszu.
Czyli jeszcze tam powinieneś być?
Tak, jeszcze tam powinien być do końca sierpnia. I porozmawiałem i jakoś to się zaczęło, także tak, to jest dobry pomysł. Posprawdzali, popytali. Opinia ministra musiała być, bo to bez konkursu, związków zawodowych, zespołu. I przyjechałem tutaj po awanturze, oczywiście z moją żoną, która w takim ze swojej skromności i takiej delikatności mówiła, jak to możliwe w ogóle, jak sobie to wyobrażasz, przecież ty nie miałeś nic wspólnego z teatrem muzycznym. A ja na to mówię, już nie chcę dawać innych przykładów, ale ja to mówię, ale Maciek Korwin dokładnie jest po łódzkiej szkole, mieliśmy tego samego opiekuna, Maciek Korwin przyszedł po Teatrze Dramatycznym, był w Kaliszu dyrektorem i jakoś sobie poradził.
No można powiedzieć, no, wszyscy mówią, że sformatował ten teatr.
No, no, no,
i wszyscy, każdy, mówili, tak, wszyscy mówili, że będzie no, trudno w tym samym stylu go dalej prowadzić. Będzie trudno znaleźć kogoś. No okazało się, że znalazł się człowiek. Igor Michalski się
no i to jest drugi element, ma do Maćka Korwina i do tego, że właśnie następnym takim elementem popycha akcję do przodu, to jest mój debiut reżyserski. Maciek Korwin pozwolił mi na scenie kameralnej na malarni wyreżyserować sceny miłosne dla dorosłych, Zbigniewa Książka. I to jest następny taki moment styczności. A trzeci moment, niestety smutny, bo smutny, ale trudno o tym nie powiedzieć, że Maciek umarł 10 stycznia w dniu moich urodzin. No i tak się ta historia kończy.
Umarł w sposób niespodziewany.
Niespodziewany, tak, tak. I tak się ta historia kończy i zaczynają się schody i to, co się stało. Każdy z dyrektorów tego teatru miał jakiś swój czas, który był kompletnie różnym czasem od innych czasów dyrektorskich, prawda?
No każdy myślał, odcisnął swoje piętno.
Baduszkowa miała jakiś inny pomysł
inny
na to.
Inny był Gruza.
Bo nie mogła mieć innego, bo wtedy byliśmy gdzieś odcięci od świata. No ale próbowała już wprowadzić te elementy teatru muzycznego i muzykalu po tym operetkowym czasie. No inny był Gruza, w innym czasie był i w innym czasie był Maciek, z innymi problemami się mierzył. Genialny jego pomysł po prostu powiększenia widowni teatru muzycznego, którego wszyscy się bali, czy to podoła publiczność, czy będzie na te przedstawienia, okazał się po prostu strzałem w dziesiątkę i tu chwała Maćkowi za to, że odważnie przeprowadził ten pomysł. Po prostu, no, niestety nie do samego końca, bo tak jak Baduszkowa przed otwarciem teatru odszedł od nas. Ale jest tam, jest w zespole, jest cały
jest wszędzie,
czas.
Jest jakby, cały czas jego duch.
Jest. I tylko się wszyscy pewnie starają, żeby go nie zawieść i żeby ten teatr, tak samo jak nie zawieść innych dyrektorów i opinii o tym teatrze. Ja też w całym swoim jakby takim myśleniu na temat teatru i zespołu robię, co mogę, żeby sprostać temu zadaniu.
No jak na razie udaje się to znakomicie. Zadam ci na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Od 2003 roku współpracujesz z niejakim Rubikiem, kompozytorem, dyrygentem. Jako narrator lubisz muzykę Rubika?
Ja współpracowałem oczywiście, bo ta współpraca się przerwała.
No tak, bo Rubika po prostu mniej.
W 2007 mniej. Roku. Tak. Był taki moment po śmierci papieża, takiej jakiejś jedności ludzi w tym takim jego klimacie miłości do tego narodu, do tego kraju, takiego wzajemnego jakby rozumienia tego momentu wyjątkowego w naszej historii, który się wtedy, kiedy został papieżem, kontynuował poprzez pewien proces.
Piotr Rubik tworzył te swoje oratoria.
Ale stworzył to i ludzie to kochali. My to cieszyło się po całej Polsce i naprawdę miało to ogromną popularność. Było to otwarte. Było to, oczywiście to jest pewna forma. Tak samo można każdą formę źle zrobić. Można źle zrobić farsę, która jest tylko i wyłącznie farsą, ale można zrobić ją tak zawodowo, że ludzie będą na to chodzili. Jest forma muzykalu, niech to będzie na przykład Notre Dame de Paris, który jest operą, pop-operą, tak nazywają mistrz Ricardo Cociante. I też można to źle albo dobrze zrobić, ale trzeba wpaść na pomysł, trzeba napisać muzykę do tego, trzeba zrobić choreografię, trzeba wymyślić scenografię i grać to 18 lat na całym świecie, przetłumaczyć na 7 języków, bo 7 jest polski, atakować teraz premierą kolejną w Paryżu w listopadzie 24 i atakować nie tylko Koreę i Azję, ale Amerykę Południową. Wszystkim życzę takiego sukcesu jak Notre Dame de Paris.
No i sukcesy Piotra Rubika też były.
I sukcesy Piotra Rubika były i to się tu w pewnym momencie wyczerpała się formuła tego po prostu. No wyczerpała się i Piotr Rubik robi coś innego, coś swojego, coś jakieś pisze piosenki i muzykę i to jest jego droga. I życzę mu jak najlepiej, tak jak innym kompozytorom w Polsce.
Igor Michalski, szef Teatru Muzycznego w Gdyni, aktor, reżyser był Państwa i Radia Gdańsk gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo Ci dziękuję i bardzo Państwu dziękuję za, mam nadzieję, uwagę.
Bez ce diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui habite dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une vie de joie, une vie de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois la porte du jardin d'Esmeralda.
Père, malgré ces grands yeux noirs qui nous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus seule? Quand ces mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon couleur de l'arc-en-ciel. Fleur d'un Esmeralda.
J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois plus aimer.